Będziemy czytać fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, wersety od 3 do 7. Są na 1284. List apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 7. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Może tyle. Kiedy patrzymy na Kościół, Kościół ten opisany w Piśmie Świętym, to gdzieś tam mogą się budzić w nas takie tęsknoty za pewnymi przeżyciami, doznaniami, działaniem Ducha Świętego. I taka jest prawda, bo ten Kościół opisany w Biblii, tutaj w Nowym Testamencie, Kościół szczególnie z Księgi Dziejów Apostolskich, jest Kościołem, który doświadczał takiego Bożego poruszenia i Bożego działania. Ale też nie możemy nie zauważyć, że Kościół tak naprawdę w każdym okresie historycznym, także ten Kościół pierwszego wieku, zmagał się ze swoimi, nazwijmy to, różnymi problemami, które występowały właśnie w tamtym okresie. I apostoł Paweł pozostawił w Efezie swojego współpracownika Tymoteusza. Kiedy byśmy też sięgnęli do dziejów apostolskich, zobaczylibyśmy, że w Efezie było duże przebudzenie. Kiedy tam służbę prowadził apostoł Paweł, wcześniej Apolos, czy później Apolos, Pryscyla, Akwila, wiele osób pracowało w Efezie i tam Bóg dokonał wielkiego poruszenia. Historycy próbują ustalić, jaka była liczba ludzi wierzących w Efezie i różne są jak gdyby takie spojrzenia na to, ale mówi się o tym, że tam mogło być ponad 100 zborów w jednym mieście. 100 zborów skupionych bardziej w domach, bo wtedy nie było obiektów sakralnych, nie mieli na pewno takiego pięknego miejsca, jak my mamy. I to mogło być, te zbory mogły być rozsiane po całym mieście Efes. I Tymoteusz tę pracę, pilnował tej pracy, nadzorował tę pracę, usługiwał tym zborom, starał się, aby ten kościół się rozwijał po tym okresie takiego wielkiego duchowego poruszenia. I szczególnie apostoł Paweł się o to troszczył. Jemu nie zależało tylko, żeby ludziom przekazać Ewangelię, żeby ci ludzie się nawrócili, a później ich pozostawić. Jego celem było to, że kiedy ludzie się nawrócili, to żeby oni później wzrastali w Chrystusie. Jak gdyby ta praca była kontynuowana. No i tutaj zwraca się do Tymoteusza, jednocześnie diagnozując pewne zagrożenia, które pojawiają się w Efezie. Mówi o tym, że pojawili się ludzie, którzy nauczają inaczej niż my. Nie nauczają tak, jak nauczają inaczej niż my i zajmują się niekończącymi baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory. A więc są takie rzeczy, które przeważnie wywołują spory. Nie wiem, czy wy chrześcijanie wiemy chyba o tym, że są takie tematy, że jak zaczniemy o nich rozmawiać, to jest pewne, że co będzie na końcu? Będzie spór. Są tematy, które absolutnie wywołują spory. I apostoł Paweł tu mówi, że są takie rzeczy, które wywołują spory i trzeba po prostu tego unikać. Zresztą to dalej też rozwija w tym liście. I mówi, i nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A więc są rzeczy, które wywołują spory i są rzeczy, które służą dziełu zbawienia. I trzeba się zastanowić bardzo poważnie, czym my się chcemy zajmować. Czy chcemy się zajmować rzeczami, które wywołują spory, czy chcemy się zajmować rzeczami, które służą dziełu zbawienia? Nieraz tutaj z tego miejsca, czy z innych miejsc w naszym zborze padały takie stwierdzenia, że na zegarze jest za 5:12. Ostatnio nawet z tym Bożym zegarze padają stwierdzenia, że być może jest już za 12:00. To jeśli poważnie traktujemy te stwierdzenia, to powiedzmy sobie, czy warto zajmować się rzeczami, które wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego. Jeżeli jest za minutę, teraz jest punktualnie 11, przynajmniej na tym zegarze, na który ja patrzę, ale jeżeli na tym Bożym zegarze faktycznie jest już tak bardzo późno, a możemy rozpoznawać w duchu, że jest późno, to nie ma czasu, to jest nierozsądne, żeby zajmować się rzeczami, które wywołują spory. A raczej zająć się rzeczami, które służą dziełu zbawienia Bożego. I tym się chcemy zająć. Może jeszcze ktoś przyjdzie do Chrystusa. Może jeszcze kogoś Duch Święty dotknie. Może jeszcze komuś zdążymy przedstawić Ewangelię, dać mu szansę na ratunek. Powiedzcie mi, czy to nie jest ważniejsze dzisiaj, żeby kogo się uda uratować jeszcze? Komu się uda jeszcze powiedzieć o Chrystusie? Kogo się jeszcze uda doprowadzić do upamiętania i do wiary w Chrystusa? Kto jeszcze? Wiecie, bardzo łatwo się jest wciągnąć w rzeczy, które nie będą służyć tym rzeczom. Trzeba wielkiej mądrości, żeby wiedzieć, w czym nie uczestniczyć. Ja jestem z dala od tego, by uczestniczyć w tych rzeczach, które naprawdę czemuś służą i służą dziełu zbawienia Bożego. I apostoł Paweł o tym mówi Tymoteuszowi. Przestań, jak gdyby spróbuj odwrócić Kościół od rzeczy, które wywołują spory i skieruj Kościół na rzeczy, które będą służyć dziełu zbawienia. I dalej apostoł Paweł pisze słowa, nad którymi chce się pochylić, chce się zastanowić, to jest werset 5. A celem tego, co przykazałem, celem nauki, celem naszego podążania za Chrystusem, a celem tego, co przykazałem, jest. Co jest celem tego, co przykazałem? Co jest celem tego, czego nauczam? Co jest celem nauczania Pisma Świętego? Jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Moje pytanie jest takie, czy chodzi o debatę, czy chodzi o miłość? Czy chodzi o spór, czy chodzi o miłość? Paweł mówi, że celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Gdybyśmy się zastanowili, jaka jest ranga miłości w chrześcijaństwie, jak wysoko w tej hierarchii jest miłość w chrześcijaństwie. Kiedy uczony w piśmie przychodził do Pana Jezusa i pytał się, jakie jest pierwsze i największe przykazanie, to Pan Jezus odpowiedział mu, pierwsze i największe przykazanie jest to, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli. A drugie, podobne, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nic więcej ponad to nie trzeba. Gdyby każdy z nas kochał drugą osobę tak jak siebie samego, to byłoby już prawie niebo na ziemi. Wiecie, jak my kochamy samych siebie? Bardzo. Oczywiście są takie przypadki, że ktoś nie potrafi siebie kochać, ale to są przypadki bardziej chorobowe, nazwałbym, niż takie typowe. Ale generalnie człowiek kocha samego siebie. Nikt z nas sobie krzywdy tak świadomie nie robi. A raczej zrobimy sobie, żeby nam było przyjemniej i dobrze. A kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian na końcu z pięknego hymnu o miłości mówi, a teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość, nie kończy. Już mówi dalej, te trzy, lecz z nich największa jest, tak kończy ten werset, te trzy, wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. A apostoł Jan, który, no, jak pamiętamy, znamy jego pisma, Ewangelię, listy, objawienie, dużo pisał o miłości, jego najczęstsze stwierdzenie na temat miłości to mówi, bracia, miłujmy się wzajemnie. nawzajem. Nawet jest taka historia, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, ale no jest przekazywana z pokolenia na pokolenie o śmierci apostoła Jana. Jak wiemy, to był jedyny apostoł, który umarł śmiercią naturalną. Przy łożu jego, kiedy umierał, zebrali się uczniowie i czekali na jakieś słowa, wskazówki, polecenie, jakie Jan im przekaże na koniec. I kiedy już był taki odchodzący z tego świata, to były ponoć ostatnie jego słowa: dzieci moje, to wam mówię, miłujcie się. Nie ulega wątpliwości, że celem, ważnym celem jest to, aby miłość Chrystusa była w naszym życiu. Bo dalej jest powiedziane, jeżeli tego nie osiągniemy, popatrzcie, werset 6, czego niektórzy nie osiągnęli i co się stało? Popadli w próżną gadaninę. Jeżeli tego nie osiągniemy, to popadniemy w próżną gadaninę. Będziemy mieli wiele do powiedzenia, ale mało do zaoferowania. Mało do tego, żeby dać ludziom. Więc, drodzy, ważne jest, żeby się skupić na rzeczach naprawdę ważnych, istotnych. Możemy rozważać rodowód Jezusa Chrystusa. A jak dobrze wiecie, to są dwa rodowody w Biblii. I się troszkę różnią od siebie. No i mogłoby nam zająć to z rok, żeby ustalić, który, jak i bibliści sobie łamią głowę i wszystko. Jak to po prostu zrozumieć, gdzie tu są jakieś wytłumaczenia tego. Powiedziałem, celem tego, co przykazałem, to apostoł Paweł mówi, już w tamtych czasach, o ileż ważniejsze to jest dzisiaj, żeby się skupić na tym, co ważne, jest miłość. I dalej spójrzmy na ten werset 5, bo on ma głębie w sobie. Miłość płynąca. Bardzo ważne, później jeszcze do tego wrócę. Nie miłość stojąca, nie stateczna miłość. Taka miłość, która jest zabetonowana, ale miłość płynąca. I teraz popatrzmy na te trzy stwierdzenia. Ona płynie z czystego serca, ona płynie z dobrego sumienia i płynie z wiary nieobłudnej. Najprawdopodobniej, patrząc na ten tekst Pisma Świętego, w nas znajdują się takie trzy małe źródełka. Ona płynie czyste serce, wypływa z czystego serca, w drugim miejscu wypływa z dobrego sumienia, wypływa z wiary nieobłudnej, łączy się i tworzy rzekę, wypływa. A więc ważne jest serce, sumienie i wiara. Te trzy rzeczy w nas umiejscowione sprawiają, że przez nie albo z nich wypływa miłość, która ma popłynąć. Tu nie jest powiedziane, że ona płynie z serca. Tylko z serca. Jest ważne, z jakiego źródła wypływa. Miłość płynąca z czystego serca. My mówimy, kochaj mnie całym sercem, tak? Kochaj mnie z serca. Ale Pismo Święte mówi więcej. Kochaj z czystego serca. Więcej mówi. A więc czyste serce. Jakie serce? To serce, które zostało przemienione przez Ducha Świętego, że serce kamienne zostaje zastąpione sercem mięsistym. To serce, które zostało później uświęcone krwią Chrystusa. To serce, które jest uwolnione od całego bagażu negatywizmu, złego myślenia, uwolnione od nieprzebaczenia. Jeśli pozostawimy w sercu chociażby taką drobną rzecz jak brak przebaczenia, to co będzie przepływać przez to serce, czy wypływać z tego serca, będzie zabarwione, czy bym powiedział skażone tą rzeczą, którą w tym sercu sobie pozostawimy. Nie wiem, mieliście chyba takie czasami doświadczenia, że przez chwilę nie macie wody w mieszkaniu. Czasami się to jeszcze zdarza. Tam wodociągi zakręcą wodę, a później jak tą wodę odkręcicie, to co wam leci z kranu? Rdza. Żółta, brudna woda. Przez pewien czas trzeba ją spuścić. Jeśli rury są w środku troszkę zardzewiałe, to ta woda będzie właśnie taki miała, przepływa, ale będzie zabarwiona tą rdzą. Jeśli nasze serce nie będzie wystarczająco czyste, to co będzie wypływać z tego serca, to będzie właśnie miało ten element zabrudzenia, skażenia. Serce musi być czyste, aby z niego mogła popłynąć prawdziwa miłość. I wiecie, my się nie wyszkolimy w miłości. Nie jesteśmy w stanie się technicznie podciągnąć w miłości. Ono albo będzie ona wypływać z czystego serca i wtedy ona taka będzie. Jeśli w moim sercu będzie gorycz i będę przesiąknięty żalem, to moja miłość, która będzie wypływać z tego serca, właśnie będzie miała taki smak. Będzie jak gorycz. Wyjdzie to ze mnie wraz z tym, co wypływa z mojego serca. Zresztą Pismo mówi, że z obfitości serca mówią usta. To wypłynie. A więc miłość płynąca z czystego serca. Więc jeżeli mówimy o miłości, to po pierwsze trzeba zadbać o czyste serce. Czujniej niż wszystkiego innego szczerz swojego, bo z niego co robi? Tryska. Źródło. O tym mówię. Coś wypływa z serca. Bo z niego tryska źródło życia. To będzie tryskać z czystego serca. Drugie źródełko w nas. Dobre sumienie. Miłość płynąca z czystego serca i po drugie z dobrego sumienia. Sumienia możemy mieć różne. I ludzie mają różne sumienia. Nawet się mówi coś takiego, co ty nie masz sumienia wtedy, kiedy ktoś krzywdzi drugą osobę. Wiecie, i są takie sumienia bardzo wrażliwe i są sumienia tak zamknięte, zatwardziałe, że potrafią robić zło i nawet ich nawet nie mrugną okiem. A więc sumienie każdy człowiek w jakimś sensie posiada, ale to sumienie może w bardzo różny sposób w nas się zachowywać, bardzo różny sposób w nas funkcjonować. I dobre sumienie to jest błogosławieństwo dla człowieka. Chociaż czasami się zastanawiamy, jak z tym naszym sumieniem wytrzymać. Czy nie miałeś takich chwil w swoim życiu? Wiecie, dobre sumienie to jest błogosławieństwo dla człowieka, bo dobre sumienie nas ostrzega, kiedy chcemy zrobić źle, a jak zrobimy źle, to nam nie daje spokoju. I to jest dobre. I jakiś czas temu był taki przypadek, to nawet chyba w jakichś informacjach podano, że po 20 latach zgłosił się człowiek na policję, który powiedział, że 20 lat temu popełnił zbrodnię, przestępstwo, morderstwo. I teraz dobrowolnie, został złapany, wykryty i dobrowolnie się zgłasza teraz, przyznaje się do swojej winy. I gdy go pytano dlaczego, to powiedział, przez 20 lat nie zaznałem spokoju. W sumie nie potrafiłem żyć z tym. Zrobił coś złego, sumienie mu nie pozwalało z tym żyć. Wolał się dobrowolnie poddać karze, by uciszyć swoje sumienie. Ale nie wiem, czy da się uciszyć sumienie przez dobrowolne poddanie się karze. Sumienie możemy uciszyć poprzez przebaczenie, które daje Bóg. A więc dobre sumienie jest błogosławieństwem dla człowieka i gdy ono właściwie działa, właściwie reaguje, właściwie nas ostrzega zanim zrobimy coś złego i później właściwie reaguje, kiedy zrobimy coś złego. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. I jest powiedziane w Piśmie Świętym, w pierwszym liście Piotra 3,21, tam jest powiedziane, że chrzest nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Gdybyśmy przeczytali listy do Tymoteusza, to byśmy się dwukrotnie, apostoł Paweł mówi, że są ludzie, którzy odrzucili dobre sumienie i stali się kim? Rozbitkami w wierze. Tylko dlatego, że odrzucili dobre sumienie. Więc Bóg nam daje dobre sumienie, żeby w nas właściwie pracowało, działało, zabezpieczało nas i prowadziło nas do upamiętania, kiedy zrobimy coś złego. Ale jednocześnie dobre sumienie jest po to, żeby z niego wypływała miłość. Z dobrego sumienia, z wrażliwego sumienia, które nie krzywdzi drugiego człowieka. Które uwzględnia drugiego człowieka, wypływa miłość. A więc mamy pierwsze źródełko, czyste serce, później dobre sumienie i trzecie źródełko w nas, wiara nieobłudna. To jest takie dosyć ciekawe stwierdzenie, bo jeżeli jest stwierdzenie, że jest wiara nieobłudna, to może być też jaka wiara? Boże Słowo jest dosyć precyzyjne. Co to za obłudna wiara? Obłudna wiara może być taką wiarą, że ktoś całkowicie zatracił już swoją relację z Bogiem, społeczność z Bogiem, jest odłączony tak naprawdę już od Boga, ale jeszcze udaje cały czas, że u niego jest wszystko w porządku. PR ma jeszcze znakomity, jak niektórzy politycy. Ale wnętrze jest puste jak dzwon. A więc wiara nieobłudna, więc taka wiara, która jest szczerą wiarą. Wiarą, gdzie człowiek jest faktycznie połączony z Bogiem i żyje z Bogiem. Każdy z nas wie, jak żyje z Bogiem. Każdy z nas wie, na ile Bogu ufa w swoim życiu. Każdy z nas wie, na ile jest w stanie polegać na Bożych obietnicach i na Bożym Słowie, kiedy przychodzą różnego rodzaju sytuacje. I trzeba dbać o to, żeby wiara w naszym życiu była wiarą autentyczną. Wiarą, która jest zbudowana właśnie poprzez chwytanie się Bożych obietnic. Że jest zbudowana na tym, że ufamy temu, co Bóg powiedział w swoim Słowie i trzymamy się tego w życiu. Żeby się nie okazało, że zostało nam tylko przyzwyczajenie. Czy myślicie o tym czasami? Czy ja jestem jeszcze głęboko wierzący, czy ja jestem już taki, wiecie, wyuczony, jak ja mam funkcjonować? Czy moja wiara jest ciągle aktywna i żywa, czy to już jest pewnego rodzaju tradycja? Co mam w niedzielę rano robić? No jak to co, mam iść na nabożeństwo? A co będę robił na tym nabożeństwie? No posiedzę trochę, posłucham. Później może skrytykuję kogoś. Że to było nie tak, to było nie tak. Tego bym jeszcze oczekiwał. Co wziąłeś? Co przeżyłeś? Czego doświadczyłeś? Czy myślicie, że po to się zgromadzamy i Bóg nam zabiera swoje błogosławieństwo, żebyśmy nie przeżyli? Wręcz coś przeciwnego. Bóg nas zgromadza po to, żebyśmy coś przeżyli, czegoś doświadczyli. Czy myślimy, że Bogu nie zależy na tym, żebyśmy zgromadzając się tutaj doświadczyli czegoś, co będzie wpływać później na cały nasz tydzień? Jemu bardzo na tym zależy. To my tworzymy, to my poprzez swoją postawę bierzemy tyle, ile po prostu jest w naszych sercach. To nie po stronie Boga jest postawiona tama i ograniczenie. A więc wiara nieobłudna. To jest trzecie źródło, z którego ma wypływać miłość. Czyste serce, dobre sumienie, wiara nieobłudna. Jak powiedziałem wcześniej, miłość płynąca. Czym jest dla mnie miłość płynąca? Czym jest miłość, która wypływa i wykonuje jakąś pracę? Miłość, która wypływa i gdzieś dociera i coś czyni. A więc popatrzmy jeszcze przez chwilę, jaka to jest miłość płynąca, do czego ona prowadzi. Co się dzieje, gdy ta miłość wyleje się w Kościele? Co się będzie działo, gdy ona będzie się wylewać w Kościele? Z naszego serca oczywiście. Nie tam skądś. Jeżeli brak jest miłości w Kościele, to przede wszystkim jest brak jej we mnie, bo ona ze mnie co nie robi? Przecież tej miłości nie przyniesiemy w wiaderkach. To by było bardzo proste, gdyby można było wziąć i każdy dwa wiadra miłości przyniesie na nabożeństwo. Wtedy można mieć pretensje do kogoś, że nie przyniosłeś. Ona po prostu albo w nas jest i będzie z nas wypływać, albo nie będzie wypływać. Więc każdy z nas się dokłada do tej wielkiej rzeki. Albo będzie to wielka rzeka, albo wysychający strumień. Gdzieś musimy to po prostu widzieć w Piśmie. Teraz co ta miłość czyni, kiedy wypływa w Kościele? Apostoł Piotr mówi tak, pierwszy list Piotra 4,8 mówi: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. I co ta miłość będzie czynić? Ta gorliwa miłość jedni ku drugim, co ona czyni? Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Nie mieliście nigdy problemu z tym wersetem? Co to znaczy? No, miejmy gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Co to znaczy? Miłość zamiata pod dywan? Widzi grzechy i co robi? Pod dywan, pod dywan, pod dywan, a później pod tym dywanem się robale zalęgną. I gdy ten dywan usuniemy, to już trzeba dezynfekcję chyba robić. Nie tak zachowuje się miłość. Miłość się zachowuje w sposób biblijny. I wcale niczego nie zawiata pod dywan. Ale z drugiej strony miłość nie rozgłasza rzeczy negatywnych. Co to za miłość do mojego brata, kiedybym się dowiedział, że brat miał taki i taki upadek, a ja bym wykorzystał to do kazania, podał imię, nazwisko i wam to dzisiaj ogłosił. Bardzo bym tego brata, nie wiem, okazałbym mu wielką, wielką miłość. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, dlatego że miłość nie rozpowszechnia złych wieści o kimś w Kościele. Ale miłość zachowuje się w sposób biblijny. A sposób biblijny zachowuje się w ten sposób, że jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to Jan mówi, módl się za niego, a Bóg da mu co? Żywot wieczne, tak mówi apostoł Jan. Jeżeli widzisz brata w upadku, módl się za niego, a Bóg da mu życie wieczne. Jeżeli Bóg ci pokazuje czyjś upadek, to się módl za niego. A po drugie, Boże Słowo nam mówi o tym, że jeżeli widzisz, że brat twój zgrzeszył, idź, upomnij go sam na sam. To jest miłość. To jest miłość, która wymaga dojrzałości i odwagi. To jest miłość, która jest przesiąknięta mądrością. A miłość, która rozpuszcza na czyjeś upadki i później mówimy tak, ten jest taki, ten jest taki, ten jest siaki, ten jest owaki. To się zastanawiam, czy ty z przyjemnością w ogóle przychodzisz do tego zboru. Może to jest ciężkie się robi dla ciebie, jeżeli jesteś otoczony samymi jakimiś ludźmi, którzy są nie do wytrzymania, to jaką masz przyjemność przychodzić do tego zboru? Powiedzcie mi, jak można zapraszać na nabożeństwa ludzi do zboru, który uważa, że jest beznadziejny? Ja, jeżeli bym uważał, że jakiś zbór jest beznadziejny, to bym tam ludzi nie zapraszał. Jak można zapraszać ludzi do beznadziejnego miejsca? To jest kwestia naszej mentalności. Zbór, którego nie cenisz, nigdy do tego zboru nie będziesz zapraszał ludzi. Musisz zacząć cenić swój zbór. Kochać go i cenić go. Bo szlachetne zdrowie nikt się nie dowie. Ile kosztujesz, aż się dopiero wtedy, gdy coś stracimy, dopiero poznamy, jaką to ma wartość. Drodzy, a więc miłość zakrywa cudze grzechy, prowadzi człowieka do upamiętania, a nie prowadzi do tego, żeby rozgłaszać o czyichś słabościach i czyichś upadkach. Miłość się modli za ludzi. Za ludzi, którzy upadają, miłość się o nich modli. Jest gotowa się poświęcić. Druga, a więc to jest pierwsza cecha miłości, która płynie. Dalej, miłość wypływa. I co ta miłość czyni, albo czego nie czyni? Miłość, która wypływa, list do Rzymian, rozdział 13, wersety od 8 do 10. Apostoł Paweł mówi tak: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości. To jest mieć taki wspaniały dług. Nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Czy myślimy tak, że ja jestem winny Tobie miłość? Jestem winny Tobie miłość. Jestem winny Tobie miłość. Mamy być winni miłość jedni drugim. Nic innego nie mamy być sobie winni. Jeżeli jestem komuś coś winny i nie oddałem tego, to mi przypomnijcie, bo chcę oddać. Chcę być czysty, nie chcę mieć żadnego długu wobec jakiejś osoby, w kościele czy w ogóle. Ale nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. To jesteśmy sobie nawzajem winni. Kto bowiem miłuje bliźniego, prawo, zakon wypełnił. Miłuje bliźniego. Dalej. Przykazanie bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. To jest druga cecha miłości, która płynie. Miłość, która płynie w Kościele, bliźniemu złego nie wyrządza. Ja uważam, że Kościół powinien być najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Kościół właśnie. Najbezpieczniejsze miejsce na ziemi. Gdy przychodzisz, to możesz wiedzieć, że to jest jedyne miejsce, gdzie cię zło nie spotka, gdzie ci nikt złego nic nie wyrządzi. Na zewnątrz, kiedy spotkasz ludzi, to ci mogą zło wyrządzić na wiele sposobów. Ale Kościół, w którym płynie miłość Chrystusa, przepływa, płynie z czystego serca, z dobrego sumienia, z wiary nieobłudnej, daje poczucie bezpieczeństwa, bo nie wyrządza zła, krzywdy drugiej osobie. Złego nie wyrządza. A skąd wiedzieć, co jest złe dla drugiego? To jest bardzo proste. Co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Ja wiem, jak chciałbym, żeby się ludzie wobec mnie zachowywali. Czy to jest takie trudne to wiedzieć? Więc Bóg mi mówi, jak wiesz, jak chciałbyś, żeby się ludzie wobec siebie zachowywali, po prostu tak się zachowuj wobec nich. To wszystko. To jest bardzo proste. Dlatego takie bardzo trudne. A więc miłość bliźniemu złego nie wyrządza. To nie jest miłość Kalego z pustyni i w puszczy. Jednego z bohaterów, jak go Nel pyta: Kali, co to jest dobro? Dobro to jest Kali ukraść krowę. A co to jest zło? Kalemu ukraść krowę. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Dalej. Czym się charakteryzuje miłość? 1 Koryntian 8:1. Kolejna rzecz, kolejna cecha miłości Bożej, która płynie. Paweł pisze tak: a co do mięsa składanego w ofiarze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. To jest kolejna cecha miłości, która płynie. Miłość, która płynie, jest miłością, która buduje. Macie czasami trudne dni? Taki cięższy dzień. Jak jest cięższy dzień, to lepiej się nie zbliżać. Bo byle rzecz sprawi, że możemy warknąć. Że możemy... Jesteśmy tacy, wiecie, że no wszystko na nas denerwuje. Nawet słońce nie świeci tak, jak powinno świecić. Ale miłość prawdziwa ma sobie tą cechę, że ona jest zdolna do podnoszenia. Jest zdolna do budowania. I też nieraz to powtarzam, że zburzyć coś to nie jest trudno. To jest takie polskie powiedzenie, że wtedy trzeba mieć tylko tu. Żeby zburzyć, to trzeba mieć tu. O, wiecie, tu trzeba mieć. Dobry, duży młot i dawaj ścianę. Ale żeby zbudować, to trzeba mieć gdzie? Tu. Nie tylko tu trzeba mieć, ale trzeba mieć wtedy i tu, żeby zbudować. Wiecie, i miłość ma tą cechę, jak powiedziałem, że buduje. Jest zdolne do dobrego słowa. Miłość jest zdolna do tego, żeby być dla kogoś zachętą. Jest zdolna do tego, żeby być dla kogoś przykładem. Bo to podnosi człowieka, to ciągnie człowieka. Więc drodzy, spójrzmy na własne życie i zastanówmy się, czy moje życie buduje, czy moje życie niszczy. To jest ważny owoc. To jest ważna cecha, która wyznacza, wskazuje, czy coś jest z Boga, czy jest nie z Boga. Bo rzeczy z Boga przynoszą zbudowanie. I popychają Kościół do góry. Bo Chrystus nie niszczy Kościoła, tylko go buduje i się troszczy o niego i go żywi i pielęgnuje po to, żeby się prawidłowo rozwijał. Jest jeszcze jedna na koniec cecha miłości, która płynie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta miłość, która płynie, tak jak wypłynęła z serca Ojca, ta miłość serca Ojca popłynęła w ten sposób, że dała Syna. Nie zamknięta była tylko do tego, co się dzieje w niebie. Miłość, która wypłynęła z serca Ojca, dała Syna. I apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że miłość Chrystusowa nas przynagla. Tam jest takie stwierdzenie greckie, które mówi o przyciskaniu nas do czegoś. Ona nas do czegoś przynagla. Ona nas przynagla do tego, żebyśmy wiedzieli, że nie żyjemy już dla samych siebie. Do tego nas przynagla miłość Chrystusowa. Miłość Chrystusowa powoduje to, że jesteśmy gotowi coś z siebie dać. Miłość Chrystusowa sprawia, że człowiek potrafi być ofiarny. Na różne sposoby ofiarny. Odebrać sobie i dać na Boże sprawy. Jak powiedziałem, nie tylko pieniądze, cokolwiek. Coś z siebie dać na Boże sprawy. Miłość Chrystusa, która płynie, prowadzi człowieka do gotowości do tego, żeby ofiarować. Do ofiarowania. Jak powiedziałem wcześniej, z natury jesteśmy egoistami strasznymi. Z natury. To jest nasza cecha, taka bym powiedział, wynikająca z nas stworzenia w Adamie, z tego życia, bycia w Adamie. A to, co czyni miłość Chrystusowa, to rozdziera tego Adama starego w nas i otwiera nas po to, żeby być gotowe na ofiarowanie i na dawanie. I słyszałem bardzo ciekawy przykład, którym chcę zakończyć, o miłości dającej. Niedawno jeden ze zborów w Polsce remontował kaplicę. Dużą kaplicę. Mówi o zborze X i nie jest to, czytaj, zbór Nowa Huta. To nie o tym zborze mówię. Nie o nas. Mają własny budynek i przez ponad 20 lat ta kaplica była nieremontowana, już była taka, wiecie, zapuszczona troszeczkę, jeszcze z tamtej troszeczkę poprzedniej epoki. I ten zbór, pastor tego zboru, starsi powiedzieli, że musimy to w końcu wyremontować, tą naszą kaplicę. Zrobili kosztorys, okazało się, że to będzie kosztować ponad 100 tysięcy. Ale kasa była pusta, prawie pusta, taka na bieżące funkcjonowanie. Więc poszli do banku i bank powiedział, no niestety na remont kaplicy wam nie damy pieniędzy. Kościołom nie pożyczamy, bo jak pożyczymy kościołowi, a nie odda, to im nie możemy zabrać kaplicy. Bo takie jest prawo w Polsce. Kościołowi nie możemy pożyczyć, bo później nam mogą nie oddać. Więc zastanawiałem się, co tu zrobić, do kogo zapukać, do których drzwi zapukać, żeby te zdobyć te ponad 100 tysięcy. I jeden z braci starszych tego zboru odebrał coś takiego, że jeśli każdy da tyle, żeby go zabolało. To wystarczy. Dać tyle, żeby zabolało. Ile mnie zaboli? Może kogoś 10 zł nawet zaboli. Ale nie każdy da tyle, żeby go zabolało. I zbór wyremontował kaplicę, nie pożyczając żadnych pieniędzy. Ludzie się przejęli tym słowem, żeby mnie zabolało. I dali tyle, żeby zabolało. I zebrali całą sumę pieniędzy. Nie musimy padać na kolana przed bankami, padać na kolana przed ludźmi z tego świata, bo mamy to w sobie, bo mamy ten cały potencjał u siebie, bo mamy to wszystko, co potrzebujemy, my to mamy. Ale każdy musi dać tyle, żeby zabolało. Miłość Chrystusowa przynagla nas czasami do zrobienia czegoś, co nas zaboli. A mam pytanie, a czy Chrystusa zabolała miłość? Czy Jego miłość do nas nie zabolała? Jak bardzo zabolało? Jak bardzo zabolało, kiedy został rozpięty na krzyżu? Nawet śpiewamy, to nie gwoździe cię przybiły. Jak bardzo zabolało, kiedy był biczowany. Jak bardzo zabolało, kiedy umierał. Dlaczego to zrobił? Powiedzcie mi. Dlaczego to zrobił? Bo tak bardzo nas umiłował. Jeżeli nas miłość zaboli czasami, to nic wielkiego się nie stanie. Bo Jego zabolało o wiele, wiele bardziej. Drodzy, a więc celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. I jeśli tego nie osiągniemy, to mamy zagwarantowaną próżną gadaninę. Coś strasznego. Kochani, pomodlimy się, a później uczcimy Chrystusa, łamiąc chleb, pijąc wino, wspominając Jego śmierć. Uczcimy Go dzisiaj. Oddamy Mu chwałę, oddamy Mu cześć. Zapraszam do tego, byśmy się wspólnie razem pomodlili.